I tak w połowie piosenki wchodzimy od razu my z Framugą.
Nie wiem, czy mam dobre skojarzenie, ale trzej panowie R.
No tak, też o no tym tak pomyślałem. Tak, dobrze brzmi. Zaczynając od tego najstarszego, Krzysztof Rawa Rzeczpospolita.
Inżynier Krzysztof Rawa Rzeczpospolita.
O, ja jestem Artur wreszcie Rola. Średni. Dzień dobry, Artur Rolak. Tak, średni
Robert, ten najmłodszy.
Junior. Wyślemy cię po piwo, jak nam się
no zabraknie. Tak. Ale dzisiaj mamy rzeczywiście niespodziewanie, pogadamy sobie trochę o tenisie. Jak to zwykle we wtorek o 13:00 i właściwie dzisiaj musimy zacząć z kopyta, bo powiem wam...
Już jest
pierwszy gość, Piotr Sierzputowski. Czy już wysiadłeś? Cześć, witamy
cię,
Piotrze. Czy już wysiadłeś z samolotu, czy dopiero wsiadasz? Jak to jest z tobą?
Dopiero zjadłem kanapkę i szykuję się na drugi samolot.
No dobra, to powiedzmy od razu, że jesteś, że tak powiem, w przesiadce z pięknego Montreux, wracasz do Polski, wracasz nie sam, bo wracasz ze swoją zawodniczką Igą Świątek, a my do ciebie dzwonimy oczywiście w temacie tego, co działo się.
Ale poczekaj, zaraz nam z tym, co się działo, to nam zaraz usłyszymy, ale ja mam pytanie, ale bo ja chciałem zapytać, a gdzie powinieneś być dzisiaj, Piotrze?
Ale gdzie powinienem być?
Tak.
No, powinienem być tu, gdzie jestem.
Właśnie. Nie, dzisiaj powinieneś być w Players Lunch i szykować swoją zawodniczkę do ćwierćfinału Wimbledonu.
To mieliśmy na myśli.
No to bardzo byśmy chcieli, ale aż tak dalekosiężnych planów nie mamy chyba.
Nie, chodzi o to, Piotrze, to
że dzisiaj, no tak, dzisiaj
że dwaj panowie R,
byśmy grali.
Tak, że dwaj panowie R, którzy są tutaj ze mną, mają łącznie na swoim koncie
Ponad 50 będzie.
Powiem tak, jak ja się do tego grona dołożę, to razem mamy 60 Wimbledonów. Także sam...
Strasznie zaniżyłeś średnio.
Sam rozumiesz, że rozmowa o Wimbledonie musiała się zacząć, znaczy od Wimbledonu musiała się zacząć.
Musiał się temat pojawić.
Tak jest. Natomiast tak naprawdę, no to dzwonimy do ciebie, żebyś nam opowiedział, jak to było z tymi różami w Montreux. I coś, dwa słowa powiedz, jak się zaprezentowała Iga na korcie w Szwajcarii, bo poza wynikami, które znamy, oczywiście no chętnie byśmy wiedzieli, jak to wyglądało po tylu miesiącach bez gry, poważnej gry na punkty.
Znaczy, ja jestem bardzo zadowolony. Prawda jest taka, że wszystkie dziewczyny nie były przygotowane. Muszę powiedzieć, że wbrew pozorom najlepiej przygotowane były te z rankingami najdalszymi, bo widać było, że pracowały, nie wchodzą po raz pierwszy, a najgorzej się sprawa miała z tymi najwyższymi rankingami, co było widać po Elinie Świtolinie, która chyba złapała rakietę dwa dni przed turniejem i myślała, że to się tak da zrobić. No niestety nie i, że tak powiem, forma jeszcze u wszystkich w lesie, ale dało się to oglądać. Nawet powiem, że momentami było przyjemne dla oka. Na pewno jest to potrzebne, fajne, bo można właśnie zweryfikować, w jakim momencie, jakim etapie jesteśmy i to jest fajne na przyszłość, żebyśmy wiedzieli, czy przespaliśmy ten czas, czy rzeczywiście udało nam się w jakiś sposób załagodzić te skutki całej sytuacji na świecie.
A na jakim etapie jesteście?
No jesteśmy, że tak powiem, na początku przygotowań na starty na kortach twardych.
Czyli to nie jest etap łagodzenia skutków, tylko raczej do przodu.
Tak, uważam, że poziom Igi nie spadł, a wręcz bym powiedział, że można powiedzieć, że zrobiła krok do przodu, ale na pewno czekają dużo pracy, jeżeli chce wyrywalizować na tym najwyższym poziomie. Tak?
Czyli odpowiednik połowy grudnia w normalnym sezonie?
Nawet bym powiedział, że końca listopada.
O.
Jest to nawet nie grudnia, ale...
O, to faktycznie jeszcze daleko.
Nie powiedziałbym, że to jest pierwszy tydzień przygotowań, tylko rzeczywiście trzeci, czwarty, jeszcze nam ze 3-4 zostały.
A czy ja mam rację, ponieważ udało mi się zobaczyć finał w streamingu z Wiktorią Golubicz, że Iga jakby rzeczywiście, mimo że to były korty ziemne, no ja nie znam ich miękkości i jakości, to trudno było zauważyć w tej rozdzielczości komputerowej, ale Iga raczej chyba grała krótko i tak dynamicznie mniej więcej, jak się gra na kortach twardych. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie w finale.
Znaczy, no Iga zawsze gdzieś szuka szybkich rozwiązań, ale prawda jest taka, że no, im dłużej te wymiany trwają na razie, tym jest ciężej, tak? Nie jest jeszcze na to gotowa, nie jest to przygotowana, więc sama szuka tych szybkich rozwiązań, co jest dobre, fajne i skuteczne, tak? Aczkolwiek też czasem powoduje te gorsze sytuacje, kiedy kilka punktów z rzędu ucieka.
No tak było.
Aczkolwiek,
tak.
No mówię, no poradziła sobie dobrze, nie mogę jej nic zarzucić, wszystkie zadania wykonała. pracowała przede wszystkim sama ze sobą, co mnie bardzo cieszy, jakby szukała też tych bezpiecznych rozwiązań, nie tylko cały czas ryzykownie, więc jakby jestem bardzo zadowolony. A że tak powiem, no zobaczymy, co będzie dalej, bo trzeba się bardzo przygotować do tego sezonu, szczególnie, że on będzie specyficzny.
No właśnie, to trochę wybiegając w przód, bo mówiłeś o tych kortach twardych, jaki jest, bo znowu, tak jak mówię, jakby to nasza rozmowa trwa za długo, to krzycz, że już siadasz do samolotu, ale powiedz mi, jak to będzie wyglądało dalej, czyli ma być przygotowanie do kortów twardych, przepraszam, ma być Ameryka, no to kiedy jedziecie do Ameryki, kiedy wyjdziecie na kort twardy na poważny mecz?
No i właśnie to jest dobre pytanie. Sami sobie je zadajemy, niestety. I też na szczęście dzisiaj dostaliśmy maila ze strony WTA, że terminy zgłoszeń do naszych turniejów europejskich na Mączce zostają odsunięte. To myślę, że też może sygnalizować jakieś obawy przed tym, czy to, co zostało zaplanowane w Nowym Jorku, się odbędzie. Więc
czyli mówisz, przepraszam Piotrze, że ci przerwę w pół zdania, ale czy mówisz o turniejach Madryt, Rzym, Roland Garros, tak?
Nie. Mówię
Palermo, Praga.
Palermo i Praga.
Okej, dobra.
I jakby terminy zgłoszeń zostały przesunięte, więc jakby no wnioskujemy z tego, że prawdopodobnie są jakieś, pojawiły się jakieś wątpliwości. Skoro pojawiają się wątpliwości, to my też nie możemy wszystkiego zaplanować, ale tak naprawdę na ten moment planujemy sytuację rozwiązać w ten sposób, że będziemy gdzieś tam starali się te 12-13 dni przed turniejem w Nowym Jorku gdzieś przedostawać do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście licząc na to, że nie będzie dla nas kwarantanny, tak? Bo ta kwarantanna rzeczywiście uważam, że mogłaby zabić rywalizację i dziewczyny, które są w Stanach i tam siedzą i trenują, miałyby naprawdę bardzo, bardzo dużą przewagę, bo jeszcze zupełnie co innego, jakby zamknęli nas w jakimś ośrodku, gdzie moglibyśmy trenować i po prostu z tego ośrodka nie wychodzić, nie spotykać się z nikim, a co innego siedzieć w pokoju 3x3, w którym nie za bardzo można cokolwiek zrobić, tak?
Ale czy jest w ogóle wtedy sens jechać?
No, powiem tak, no nie, jest to wtedy rzecz, nad którą się trzeba bardzo mocno zastanowić, no ale to wszystko właśnie pytanie, jak organizatorzy do tego podejdą, jak podejdą tak naprawdę rząd samego Nowego Jorku, tak? W sensie
no władze stanowe, które
podejmują takie decyzje. Wiem, że jest tam nadzieja, żeby to otworzyć, żeby dla zawodników nie było. Oczywiście trzeba będzie przejść testy i tak dalej, ale no gdzieś to wszystko jest cały czas w dalekich planach. Jeszcze nikt z tym nie pracuje, bo może się okazać, że za 2 tygodnie ściągną tą kwarantannę i nie będzie takiej potrzeby, tak? Więc jakby no też im się nie dziwię. No ale zobaczymy. Trzymamy rękę na pulsie i prawdopodobnie dogłosimy się jeszcze do tych turniejów na Mączce przed. Jeżeli ten amerykański tur się nie odbędzie, no to będziemy zmieniać nasze plany troszkę na ostatnią chwilę. Będziemy wracać na Mączkę i grać tutaj, no bo większa szansa, że to się uda, bo jednak niektóre eventy już tutaj się zaczynają udawać, nawet tak jak ten, w którym braliśmy udział. I uważam, że jakby tutaj wszystko, co się odbyło w Montreal, jest jakby w zgodzie z zasadami sanitarnymi i jest to bezpieczne, tak?
A jak Iga radzi sobie psychicznie z tym całym zamieszaniem? Bo to, no to pewności żadnej, zagroż. Nie wiadomo, co się będzie działo za tydzień, nie wiadomo, co się będzie działo za miesiąc. A no, człowiek młody raczej chciałby wszystko wiedzieć, do wszystkiego swoje plany dopasować.
No i tak też jest. I właśnie dlatego fajnie, że ten US Open został ogłoszony, bo jakby to dało taką iskierkę, że jednak coś się odbędzie. Czy on się odbędzie, czy nie, to już jest sprawa wtórna. Dla nas jest najważniejsze, że mamy do czego trenować i ja dzięki temu też ma swój cel, tak? I jakby no to ją motywuje do pracy na co dzień i zmusza do tego, żeby z rana wstać i zasuwać. A bez tego no było naprawdę ciężko, no bo to tak jak mówicie, no jest to trudne się motywować do czegoś, czego nie będzie, tak? Bądź może nie być, tak?
To prawda.
Powiedz mi, czy w związku z tymi zaostrzonymi rygorami przed US Open, bo według organizatorów z każdym zawodnikiem może podróżować jedna osoba towarzysząca, czy wy już jakiś plan żeście zrobili, czy Igała wybierała między tobą a Darią Abramowicz, bo...
Czy będziecie losować?
Nie, to znaczy decyzja jakby już tam zapadła pod tym względem, że w pierwszej kolejności jadę ja. a dopiero w drugiej kolejności będziemy zabierać fizjoterapeutę bądź trenera od ogólnorozwojówki. Dlatego też Daria przyjechała z nami tutaj na ten turniej, żeby popracować z ligą w trakcie rywalizacji, bo wiemy, że jakby no, ta osoba, psycholog, de facto nie będzie aż tak potrzebny jak na te duże turnieje, tak? I to było dosyć istotne i myślę, że dobrze, że tutaj pojechaliśmy. Daria ją zobaczyła, popracowały razem w prawdziwej walce, tak, o punkty, może nie punkty rankingowe, ale zawsze jest to stres, zawsze jest to wyzwanie, więc mają materiał do pracy i wracają, pracują, a później już jedziemy typowo sportową ekipą, no i szukamy tych możliwości. Troszkę liczę na to właśnie, że nawet jeżeli na korty nie będzie, na razie te wytyczne są plus jeden, ale też wiem, że tam jest wojna o te plus dwa i też trochę na to liczę, bo uważam, że wszyscy zawodnicy powinni mieć prawo wziąć swojego fizjoterapeutę w takiej sytuacji, bo jednak wylęgarnia wirusów i bakterii, no to przede wszystkim w takich miejscach, tak?
Mm-hmm. No to jest słuszna uwaga, to wiemy o tym, że akurat może wy macie nieco mniejszą siłę przebicia, ale tam ci wszyscy najwięksi na czele z Nowakiem Dżokowiczem bardzo protestują przeciwko tym ograniczeniom, także rzeczywiście może się to jeszcze zmienić. Powiedz mi, bo trzeba też uczciwie powiedzieć, że w tym roku mówiło się o tym, że taki pierwszy poważny sprawdzian przyjdzie dla Igi na Roland Garros, bo tam Iga przecież broni całej masy punktów, to się trochę przesunęło w czasie. Czyli właściwie dla was chyba dobrze, że wchodzicie w ten duży sezon. Najpierw od tego wielkiego szlema, gdzie tak dużo punktów Iga nie broni, a dopiero chwilę potem trzeba wrócić do Paryża i bronić.
No i też rundy. Pytanie, też tak naprawdę pytanie, czy broni, bo też pytanie, czy zagramy i też pytanie, czy nie wykorzystać opcji posiadania tej czwartej rundy, tak? Oczywiście ja tutaj gdybam, bo widziałem, co wczoraj ogłosiło ATP i pytanie jest, jak człowiek do tego podejdzie, tak?
No właśnie chciałem, przepraszam, bo chciałem
pytanie, jakie będą?
Czy wiadomo, co WTA zasady, na to? Co, jak WTA na to
ja
reaguje?
Myślę,
czy
ja
są
myślę,
jak, coś wiadomo?
Ja myślę, na razie nie wiadomo, jeszcze nic nie dostaliśmy, żadnej informacji, ale myślę, że zareagują bardzo, bardzo podobnie, bo to wcale nie jest złe rozwiązanie, myślę, że jest w miarę uczciwe. Wiadomo, no dla niektórych nie będzie perfekcyjne, ale jest to w miarę uczciwe.
Ale to by,
do tego, co się dzieje.
Ale to by sprawiło, że Iga tych punktów nie musiałaby bronić. Mogłaby tylko zarobić, mogłaby tylko poprawić wynik, tak?
Dokładnie.
Prawda? No
więc dokładnie tak.
Bardzo przyjemne rozwiązanie dla tych, którzy coś zdobyli.
Co ogłosi WTA i wtedy będziemy próbować, będziemy walczyć, tak? Jakby no, mówię tylko, że może się okazać, że rzeczywiście nie będzie takiego wielkiego sprawdzianu, ale myślę, że samym sprawdzianem i przez ta cała sytuacja, która się teraz dzieje, ta niepewność i to, że później wszyscy wyjdą, Bardzo głodni gry i na pewno świetnie przygotowani, bo podejrzewam, że już każdy zakasał rękawy i teraz zaczął zasuwać, bo nie ma innego wyboru, tak?
No dobrze, no to w takim razie powiedz jeszcze dwa słowa, wracacie teraz do Polski, czyli rozumiem w Warszawie wylądujecie gdzieś tam dzisiaj późnym popołudniem i potem co? To gdzie was, że tak powiem... Gdzie was można szukać? Na których twardych kortach będziecie trenować?
Żebyśmy... No i tu niestety muszę zmartwić, bo raczej nie będzie można nas znaleźć z tego względu, że prawdopodobnie będziemy grali na prywatnym twardym korcie, więc jakby lokalizacji nie mogę zdradzić, no bo niestety u nas w Warszawie nie ma dostępu do otwartych, twardych kortów, a jeżeli chodzi o złą pogodę, no to na pewno na merze czy na deskach, tak? Więc tam, jeżeli będzie deszczowo i będzie nieładnie, no to będziemy trenować na hali, a na zewnątrz mamy zaprzyjaźnionego właściciela jednego kortu z bardzo dobrą nawierzchnią. Co prawda sprzed 20 lat, ale dokładnie tą, która była w tamtych czasach na US Open, jest w doskonałej kondycji i super się trenuje. Już sprawdzaliśmy tuż po otwarciu, że tak powiem, możliwości trenowania w kwarantannie. No i tak gdzieś będziemy kombinować. Oczywiście też planujemy, jeżeli by się udało i byłoby to w miarę rozsądne i nie ryzykowalibyśmy zdrowia, no to wyjechać też gdzieś do akademii, potrenować za granicą. Tutaj na razie na ten moment jakby najbardziej prawdopodobna jest Nica Abbott u Patryka Moratoglu, tak? Więc gdzieś tak celujemy w te okolice.
Można powiedzieć, że tam już macie szlaki przetarte. Bo przecież, to przypomnę, przed zeszłorocznym Australian Open chyba byliście w Nicei, jeśli dobrze pamiętam. Czy nie, czy to była nie. To była Hiszpania,
przed
przepraszam.
Przed jakby,
przed Rolandem.
Przed Rolandem byliśmy, w sensie przed tym cyklem turniejów na Mączce. Przed Rolandem tak naprawdę, bo nie udało się jeszcze załapać do Rzymu i żeśmy zadecydowali, że lecimy tam prosto z Rzymu i tam trenowaliśmy, więc jakby akademia jest super pod tym względem i fajne jest to, że już zapowiadają, jakby, że jeżeli przyjeżdżamy, no to przechodzimy od razu test i dopiero mamy prawo wejść, jak jest wynik testu i tam wszyscy są na tych samych zasadach, tak, więc jakby no nie ma takiego dużego ryzyka i to jest fajne, a no jakby najbardziej ryzykowne dla nas jest to podróżowanie zresztą, które też teraz robimy, nie?
No to chyba dla wszystkich w dzisiejszych czasach jest największym ryzykiem, także...
Znaczy dla nas największym ryzykiem, bo później niestety można się podejrzewać, że zdrowotnie Iga jest osobą o bardzo dużej odporności, więc jakby pewnie jakichś wielkich konsekwencji z tego tytułu nie było, ale konsekwencje w postaci siedzenia 2 tygodni w pokoju, no to już jest zupełnie inna bajka i nie trenowania w tym czasie, kiedy naprawdę trzeba robić robotę już, nie?
To Daria miałby pełne ręce roboty.
No i to też właśnie tylko zdalnej i sama musiałaby siedzieć w domu, więc wcale nie byłoby tak kolorowo. Dlatego liczymy na to, że szczęśliwie dotrzemy do domu bez żadnych historii w najbliższym czasie i mam nadzieję, że będziemy mogli trenować, a jako ciekawostka, no to lotniska są tak opustoszałe jak nigdy.
Aż miło chodzić.
No to
miło chodzić.
W takim razie ja muszę zadać jeszcze jedno pytanie i to bynajmniej nie tenisowe, bo jak ostatnio rozmawialiśmy o Idze Świątek z Darią Abramowicz, no to w kontekście, już Iga była wtedy w trakcie matur, to ja muszę zapytać...
O stopnie?
O oceny, no czy, właśnie. Czy możesz nam tutaj
znać? Wyników jeszcze nie ma, tak? Ale z tego, co mi Iga mówiła, to ze wszystkiego jest bardzo zadowolona, czyli to są bardzo wysokie wyniki, bo Iga jest zadowolona tylko z bardzo wysokich wyników. Z jednego egzaminu na sam koniec miała lekki niedosyt, bo jedno zadanie gdzieś tam z tej mapy rozszerzonej zablokowało ją na parę dziesiąt minut na samej maturze, więc miała gdzieś tam problem, ale to i tak uważam, że ten wynik, który ona będzie miała, zresztą jakby, który już sama sobie policzyła, to jest bardzo dużo ponad przeciętną, gdzieś tam 70-80%, więc no tak czy siak uważam, że świetne wyniki i jestem bardzo, bardzo dumny, że tak do tego podeszła i tak to zdała. I mam nadzieję, że to pozwoli nam teraz w końcu trenować bez dodatkowego obciążenia, którym była szkoła.
No dobrze, no to w takim razie bardzo proszę, żebyś od nas pozdrowił zarówno zawodniczkę, jak i Daria Abramowicz, czyli, że tak powiem, ważny element waszego sztabu szkoleniowego.
Fizjoterapeutę też. Wszystkich.
Fizjoterapeutę też, oczywiście.
Rodziców też.
Rodziców jak najbardziej. I w takim razie, żebyście rzeczywiście szczęśliwie, bez żadnych kłopotów wrócili do Polski i spokojnie mogli trenować.
No to jeszcze kapitana.
Kapitana też?
Oczywiście. No, już po prostu pozdrowienia dla wszystkich, jednym słowem.
Dzięki bardzo, również pozdrawiamy i do usłyszenia.
Trzymajcie się.
Spokojnego powrotu do Polski.
Do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Do usłyszenia, papa.
To może byśmy powiedzieli, o co z tymi rankingami chodzi. Może
to jest tak bardzo ciekawe, co wymyśliło ATP, muszę powiedzieć.
Ale jedna rzecz mnie zupełnie nie zdziwiła, że wymyśliło to ATP, natomiast co zrobi WTA, to za cholerę nikt nie wie.
Ale wiecie, jeszcze tydzień temu oni mówili, że działają razem z WTA, ramię w ramię, żeby uzgodnić, żeby była pewna spójność, no bo to wiadomo, wszyscy dzielimy się kłopotem, a w ogóle to dwa miesiące temu łączyli się już.
Może nie zdążyli... zorganizować spotkania.
No może nie zdążyli.
Ja myślę, że ci z WTA po prostu nie przyszli na spotkanie, bo tak to przynajmniej by przepisali im przez ramię to, co tam ci uzgodnili, też by mieli swój pomysł.
Dla tych z państwa, którzy nie znają wczorajszych wiadomości, damy dokładne fakty.
Czyli sprawa wygląda tak.
Na chwilę odchodzimy od rankingu 52-tygodniowego. Tak w zasadzie.
Nie ma go.
Nie ma. Na chwilę.
I losujemy sobie najlepsze...
Nie, wybieramy. Nie, też nie wybieramy.
No. Same
nie będzie rankingu 52-tygodniowego, tylko od marca
22 miesięcy.
Od marca 2019 do grudnia 2020 będzie liczony jako jeden okres rankingowy. Ile tych miesięcy wyliczyłeś?
22.
Tak. I z tych 22 w dalszym ciągu wybieramy, znaczy wybieramy, komputer nam wybiera 18 najlepszych turniejów. Wyników, tak. Jeżeli wśród tych 18 powtarzają turnieje, tak. Tak.
Czyli nie można sobie wybrać dwóch Rolandów Garros. Jak,
jeśli byśmy wygrali dwa Rolandy, nie mamy 4000 punktów, tylko dwa.
Niestety, tak. Ten jeden się wtedy się skreśla, dlatego wspomnieliśmy o tym, że Iga wcale nie musi, znaczy bronić będzie, tak, bo chodzi o to, żeby zdobyć tych punktów więcej niż było. Natomiast jeżeli by nie powtórzyła wyniku sprzed roku, to ranking na tym nie ucierpi.
Wiecie, gdzie jest pułapka tak naprawdę wszystkim? Taki zanęta, nie wiem jak to nazwać, że ten ranking również decyduje o finałach ATP Finals. Nie ma czegoś takiego jak liczenie wyników od stycznia do grudnia, tylko również od marca 2019 do
grudnia 2020. Ale bez turnieju Masters zeszłorocznego.
Bez Mastersa, tak. Więc to wszystko razem powoduje, że nam się robi taki trochę inny ten ranking. Taki ranking, który powoduje, że jednych to może rozleniwić, innych zniechęcić, a jeszcze innych wręcz przeciwnie. Ci, którzy nic nie mają, no to teraz mają te kilka turniejów ATP w Europie i kilka w Stanach Zjednoczonych i będą gryźć ziemię i gryźć nawierzchnię twardą, żeby tylko coś zdobyć.
Mnie tylko jednej informacji w tym wszystkim zabrakło, a jak miał na przykład, żeby być późno, żeby nawet wysłać maila do ATP
Andrei
i dopytać.
Gaudenciego, tak.
Lub innego jego zastępcy. Co w przypadku nieuczestniczenia w turnieju wielkoszlemowym, jako że one przecież dla zawodników, dla zawodników, którzy się do turniejów wielkoszlemowych kwalifikują, turniej jest obowiązkowy. Jeżeli nie zagrasz pod lenistwa, masz obowiązkowe 0 punktów, tak? Więc, a co w przypadku US Open, na który nie pojedziesz z powodu obaw o swoje zdrowie?
Ale no to jest proste, to liczyć się z 2019 roku wynik, no.
A w zeszłym roku nie grałeś, bo się nie łapałeś.
A
w tym roku nie grasz, bo się boisz.
Bo się
jak, masz dwa zera,
to
zawsze będzie zero.
Ale to nie o to chodzi. W przypadku nieliczenia turnieju wchodzi ci w to miejsce i następny turniej z punktami. Tak. A jak ci wsadzą obowiązkowe zero, to masz zero.
Nie, moim zdaniem to chyba jest tak, że jednak te, które są obowiązkowe, jeżeli ich nie grasz dwa razy, to liczą ci zero. Tak, ja bym to zinterpretował.
Ale może by, skoro US Open będą się dwa razy te turnieje liczyły, czy Roland Garros, wszystko jedno. Ale przy US Open łatwiej, bo to i wcześniej, i prawdopodobnie będzie większy znak zapytania, czy kogo dopuszczą, kogo nie. Ale ktoś sobie z Europy pomyśli, po co mam tam jechać, skoro tam jeszcze trwa pandemia, tak? Boję się, nie jadę.
Raczej bym powiedział, po co ja mam tam jechać, jak byłem w półfinale i mam tyle punktów.
Oczywiście.
Ale ktoś, kto na przykład w zeszłym roku tam nie grał, bo się nie łapał, albo był kontuzjowany, tak? Na przykład, nie wiem, Andy Murray.
No może tak być.
Już teraz kombinujesz.
Ale jest to.
Nie, to takich przypadków będziesz miał, nawet nie będziesz miał na palcach jednej ręki do policzenia, bo Andy Murray, okej, tak, ale on dostanie, jeżeli by dostał dziką kartę, to mógłby się tam załapać. Nie, takich przypadków praktycznie nie będziesz miał, no, dlatego że, ponieważ ranking się zatrzymał w marcu tego roku, tak, to właściwie on się niewiele zmienił od września 2019.
Czyli pierwszej dziesiątce, nie mówię o pierwszej dziesiątce, mówię to o tych z granicy, tam powiedzmy setki, dla których jest grać albo nie grać.
Ja wiem, ale będziesz miał dosłownie pojedyncze przypadki zawodników, którzy w zeszłym roku nie grali na US Open, a w tym roku po tej sytuacji będą mogli zagrać. I teraz, jak ja się na tym znam, to mogę ci zaręczyć, że każdy, mówimy teraz tylko o tenisistach, każdy z tenisistów, którzy
z tego poziomu pojedzie po pieniądze za pierwszą rundę.
Oczywiście.
Tak.
No.
Wiecie, co jest dobre w tym rozwiązaniu? Że to rozwiązanie uwzględnia również ten prosty fakt, że nic do grudnia się nie odbędzie. Po prostu zostanie ten sam ranking. I już. I nie będzie żadnych problemów. Więc chyba to miał na myśli Andrea Gaudenci i całe szefostwo ATP, żeby już zrobić taki jeden ranking, który jakby załatwi wszystkie sprawy. Oczywiście ktoś powie, że on faworyzuje Nadala, bo teraz Nadal to on następne punkty w US Open straci we wrześniu 2021 roku. No to prawda. To prawda, troszeczkę faworyzuje. Tych, którzy dużo zarobili w tym czasie, kiedy się liczy nowy ranking, ale z drugiej strony, czy to zmieni rażąco układ sił? Myślę, że nie.
No więc tak jak mówię, no to zawsze można narzekać, że tak jak już trzymajmy się tego przykładu.
Ale ja nie narzekam, ja tylko rzuciłem problem.
Nie da człowiek.
Ale ja nie narzekam.
Narzekasz jak zwykle, narzekasz.
To
trzymajmy się przykładu Igi Świątek. Mamy Igę, która ma zagrać na przełomie września i października Roland Garros i teraz my znamy ją dość dobrze i możemy się zacząć zastanawiać, czy to dla niej lepiej, czy gorzej, że została, że prawdopodobnie zostanie wprowadzona ta sama reguła w WTA, bo ona ma czwartą rundę do obrony, tak? Czyli nie ma stresu, bo nawet jeżeli, nie wiem, coś się stanie i powinien się noga w pierwszej rundzie, to nie traci punktu, no, bo dalej ma punkty za czwartą rundę.
W przypadku Igi Świątek jest to oczywiście korzystne, bo gdyby, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę jakiegokolwiek tenisistę, dla którego czwarta runda to jest pewnego rodzaju norma w wielkim szlemie, to nie jest to zbyt korzystne. Ale dla kogo czwarta runda jest sukcesem, no to jest bardzo korzystne, bo ma zagwarantowane przynajmniej utrzymanie stanu punktowego.
Do maja 2021 roku, jest. Jak dobrze pójdzie.
No dobrze, no w każdym razie to możemy sobie jeszcze teraz podywagować, szczególnie, że tak naprawdę nie wiemy, co zrobi WTA.
Nie wiemy, uczciwie przyznajemy.
Możemy się
obawiam
tylko...
się, że WTA nie wie, co zrobi WTA.
Nie, no, słuchaj. No,
teraz kopiują pomysł.
Z jakąś jedną różnicą, żeby wyszło na to, że nie skopiowali.
Nie, nie, że mieli o czym myśleć przez te dwa dni po ogłoszeniu zasad w ATP. Także okej, okay, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest to jakieś salomonowe rozwiązanie. I tak jak powiedział Krzysiek, zakłada ono, że do grudnia równie dobrze może się nic kompletnie nie odbyć i wtedy jakby też
jest sprawiedliwie.
To się może do marca nie odbyć i zachowujemy wtedy 52-tygodniowy ranking.
Tak, i nagle się sprowadza.
Jak zaczniemy sezon od Indian Wells, to wszystko się wyrówna automatycznie.
Tak.
No, to zobaczymy, nie wiem co na to Australijczycy. I...
No, przepraszam bardzo, ale nie wiem, czy słyszeliście, ale po raz pierwszy od 100 lat zamknięto granicę między Stanami Wiktoria i Nowa Południowa Walia.
Tak jest. I
nie bez powodu.
Z Australii nie bez powodu przyszły informacje bardzo niepokojące. Craig Tilley podał, że nie jest w stanie ubezpieczyć turnieju na okoliczność żadnej pandemii, żadnej choroby. Po prostu żaden ubezpieczyciel w ogóle nie chce wejść w takie rozmowy o ubezpieczeniu. W ogóle nie ma, bo Wimbledonowi się no trochę chyba szczęściem udało te 114 milionów.
Ale nie wiem, czy mają klauzulę dostać o kontynuacji.
Otóż to. Więc Wimbledon też będzie miał z tym przedłużeniem kłopoty, ale Wimbledon zarobił. No, zarobił w cudzysłowie. No, płacił 1 700 000.
Nie stracił.
Nie stracił. I może spokojnie mówić, myśleć o przyszłości. Natomiast Australijczycy tak troszkę cienko mówią w tej chwili o przyszłości turnieju styczniowego i ja ich rozumiem, bo do stycznia co się stanie z wirusem w tamtych rewirach, któż to może wiedzieć?
To jak jesteśmy przy tych turniejach wielkoślemowych, to ja muszę powiedzieć, że do Australii jeszcze troszkę mamy. US Open to jeden wielki znak zapytania, tak. Ale ja podziwiam jednak spokój Bernarda Giudicellego i Francuzów, którzy ogłosili 3 dni temu, że nie tyle, że Roland Garros się odbędzie, bo to już wiedzieliśmy wcześniej, ale że oni mają zamiar sprzedawać teraz między 50 a 60% biletów, tak. I przewidują, że każdego dnia w pierwszych dniach turnieju będzie to około po 15 tysięcy biletów, a w tych finałowych dniach, kiedy już jest mniej meczów, po 10 tysięcy.
No i każdy, kto był, a ja tak się składa, że byłem na Roland Garros też i mogę porównać z Wimbledonem, to wie, że tam luzu specjalnego nawet przy 60% publiczności nie ma. Dystans socjalny przy 60% publiczności nie bardzo sobie to wyobrażam, no ale
ja sobie wyobrażam dystans socjalny w turnieju finałowym Pucharu Davisa.
No tak.
O, to za chwilę. Artur już by chciał gładko przejść do naszego następnego tematu, ale ja bym jednak troszkę przy tej Francji został.
Zostańmy.
Bo wydaje mi się, że to też jest taki znak czasów chyba, że rządzą jednak pieniądze, co by nie powiedzieć, bo powiedzmy
sobie idioci.
Nie, Artur, no rządzą pieniądze, bo rządzą. Wybudowany
to też się wiąże z tematem Pucharu Davisa.
Wybudowany nowy kort centralny, bo przypomnijmy, nowy kort centralny wreszcie. Z dachem, ze światłami. Już w zeszłym roku funkcjonujący nowy kort w Oranżerii, który jest przepiękny. Ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z piękniejszych kortów, jakie ja w ogóle widziałem na w turze zawodowym. Także te inwestycje francuskiej federacji są spore rzeczywiście, no ale mimo wszystko, no to gdzieś chyba powinna być jakaś granica rozsądku. Ja sobie zdaję sprawę, że zawsze łatwo powiedzieć, okej, nie wpuszczamy 30 tysięcy, wpuszczamy tylko 15, ale to jednak...
Ale ci ludzie muszą dojechać, ci ludzie muszą zaparkować, przejść, coś zjeść, inne czynności odwrotne do jedzenia wykonać i tak dalej. No mówimy o sprawach, które w czasach pandemii są tak oczywiste w innych miejscach zgromadzeń licznych. Tam oni są odważni, oni są tak zdesperowani, że w ogóle bez najmniejszej trudności przesunęli turniej o tydzień. W ogóle przecież nie ma żadnej dyskusji, jaka będzie pogoda w październiku w Paryżu. Tam wiadomo, że musi być do tenisa i tak będzie. Dach mają, obronią się.
Ale a propos tego dachu, to jest w ogóle za każdym razem kabaret. Pamiętacie, jak zbudowali dach nad kortem centralnym Wimbledonu?
Tak. Największy parasol świata.
Zasunęli go raz, tylko dlatego, żeby dokończyć mecz, bo zmierzchało się i nie dało się grać przy świetle dziennym, natomiast
można było
nie spadła,
włączyć,
nie tak. spadła kropla deszczu przez cały turniej. W tym roku oddany do użytku ten dach nad kortem centralnym Roland Garros i być może też nie zostanie zasunięty ani razu, nie z tego powodu, że nie będzie padał, tylko z tego, że turnieju w ogóle nie będzie.
Tak może być, może jakieś przekleństwo dachu nad kortami centralnymi panuje. Musimy to zbadać historycznie, co było z Australią.
Rozwalić dach i wszystko wróci do normy.
Wszystko wróci do normy.
Będzie pięknie.
Zobaczmy.
Będzie pięknie. Nie, Francuzi są na pewno zdesperowani, Francuzi są twardzi, są, no, sam ten ich ruch z przesunięciem, taki no, niekonwencjonalny, wbrew wszystkiemu, na przełom września, października, bez pytania nikogo o zdanie, to już pokazuje ich desperację. Następne przesunięcie również o tydzień, nie było problemu, kwalifikacje mają być, będą. I tak dalej. Chcą zrobić piękny turniej z Paryżu. Pani minister sportu Francji mówi, że jak turniej, że jak Tour de France i jak Roland Garros, to z publicznością i w ogóle mucha nie siada, będzie pięknie.
No więc dlatego...
Nie wiem, czy to brawura zbytnia, czy uroda życia we Francji.
Jak ktoś nie ma co z sobą zrobić na przełomie września i października, to polecamy Paryż jesienią. Jedyna taka okazja, żeby zobaczyć Roland Garros jesienią, bo
tak.
To się może nigdy więcej nie powtórzyć. Natomiast, dobrze, idę za twoim głosem, Artur. Tego, czego nie zobaczymy na pewno w tym roku, to Puchar Davisa w Kaja... Żaden z nas nie mówi po hiszpańsku.
Magiczne pudełko.
Magiczne pudełko w Madrycie. Tak.
Bo ja chciałem powiedzieć, że to ja sobie nie wymyśliłem tego tematu. No mnie Krzysiek zainspirował, kiedy sobie siedziałem i czytałem jego tekst na temat właśnie problemów firmy Kosmos i sobie pomyślałem, tutaj teraz tak będzie, wypikam na początku, potem przecinek, a nie mówiłem.
No właśnie, no i ja bym nawet nie chciał mieć racji. Ja bym chciał, żeby to wszystko brzmiało jak rok i dwa lata temu, kiedy Gerard Piqué mówił, że nic mu w życiu tak na sercu nie leży jak dobro w przyszłych 25 lat Pucharu Davisa. Jak on marzy o tym, że to jest jego spełnienie najgłębszych życiowych marzeń. Rodzina, nic, żona, nic, dzieci, nic, tylko ten Puchar Davisa rozwija.
Do Barcelony nawet.
A już tam Barcelona to w ogóle szósta kolejność odświeżania.
Czuję, że nadawałby się do polskiej polityki.
No nadawałby się, bo to właśnie więcej tak to działa. Naopowiadać, zrobić deal, a potem uciec. No, wyglądało to koszmarnie, tym bardziej, że on to odejście zapowiadał już w marcu. Już w marcu poczuł pismo nosem, że no jak to? Puchar Davisa, na który po pierwsze trzeba z musu obniżyć ceny biletów w magicznym pudełku, bo nikt nie przyjdzie na mecze poza Hiszpanami. To już żeśmy przerabiali. Po drugie, no konkurencja ATP Cup pokazała, że jak jest dobry format w miarę przejrzysty i lepszy i dobre, cywilizowane godziny rozgrywania, to się da zrobić to z publicznością. Przynajmniej tyle żeśmy widzieli dawno temu w styczniu. I tak naprawdę zobaczył, że konkurencja jest trochę lepsza, nawet bardzo lepsza, bo relacje i oglądalność, wszystko było po stronie Australijczyków. Więc w ogóle nie ma o czym mówić. I kiedy się dowiedział, że no jeszcze pandemia dołożyła swoje, zaczął szybciutko podkulać ogon i już we marcu zapowiadał, że chyba tutaj tego nie będzie. No komentarze były jakie były, dzisiaj mamy już decyzję twardą, nie ma i tak naprawdę... Niech ktoś mi powie, czy za rok będzie Puchar Davisa, co zrobić z tymi rozpoczętymi rozgrywkami, co robić z terminami, co robić z całym zaangażowaniem prawie 200 krajów na świecie, którzy biorą udział. No oczywiście, że Artur ma rację mówiąc, a nie mówiliśmy. No mówiliśmy, gadaliśmy, wołaliśmy na puszczy, a pan Gerard szanowny, wziął to wszystko tak pach, z panem Dawidem i z szefami firmy japońskiej Rakuten. Załatwili sprawę tak, jak większość z nas przewidywała, że sprawę załatwią.
Ja za każdym razem zastanawiam się, który
koronawirus to tylko przyspieszył, bo to też...
Tak, oni się ucieszyli.
Zaraz dojdziemy do wniosku, że to właśnie ten koronawirus, to nie wiem, nie tylko dar niebios dla Pigeta, ale może nawet on go nawet zmajstrował. Oczywiście trochę przesadzam, ale zawsze w takiej sytuacji przypomina mi się, tylko nie mogę sobie przypomnieć konkretnie, który jeszcze z radzieckich polityków był uprzejmy powiedzieć, chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze.
No to nie chyba nie tylko radzieccy tak mówili.
Ale prawa autorskie bym jednak zachował.
Tak, bo to się przyjęło. Przyjęło się w tamtych niesłusznych latach. Natomiast no, Gerard Piqué, oczywiście, że mu koronawirus, gdyby tak na zimno spojrzeć już naprawdę biznesowo, no, tak jak on na to patrzy moim zdaniem, to oczywiście, że ten koronawirus jest cudowną wymówką, tym bardziej, że najpierw to wszystko powiedział Piqué, a potem posłusznie pan szef ITF-u, pan David Hagerty, powtórzył toczka w toczkę dopiero jak usłyszał od pana Piqué, co ma mówić. Przekaz dnia był właściwy, przekazany.
Nie idźmy tą drogą.
Nie idźmy tą drogą, ale to tak mniej więcej wyglądało. Zresztą wielu działaczy, którzy są bliżej ITF-u, właśnie ci szefowie krajowych, narodowych federacji z Kanady, z Niemiec, dokładnie tak mówili, że to tak wyglądało, że po prostu Piqué powiedział, że no odzyskamy, znaczy nie stracimy 15 czy 20 milionów euro i koniec, nie ma żadnej dyskusji. Bardzo dobrze, że się nie odbędzie, bo mamy kasę na inne przyjemności. A skądinąd wiadomo, że firma Kosmos jakoś rewelacyjnie też nie działa na rynku. Gdyby nie wsparcie Japończyków, to prawdopodobnie firmy w ogóle by nie było, bo kapitał zakładowy Kosmosu, czyli to, co wyłożył z kieszeni Piqué, to jest tam 3,6 miliona euro, a obracamy kwotami rzędu dziesiątek milionów euro, więc i kupując prawa i kupując miliardami euro i dolarów, no bo to...
W perspektywie 25 lat miało być to 3 miliardy. Miliardowe.
Tak, więc o czym my tu mówimy? To wszystko jest biznes pisany patykiem na piasku i tyle.
A przypomnij mi jeszcze ze swojego tekstu, co był uprzejmy tweetnąć pan Ma Yu?
Pan Machi na koniec napisał, tweetnął ładne zdanie, powiedział...
Machut po prostu, mówcie Machut, po polsku.
Machut, tak. Pan Machut, Nikola Machut, który był w Polsce chyba kiedyś raz w Szczecinie. Wystarczyłoby, żeby Piqué włożył w obronę Pucharu Davisa 2020 przynajmniej tyle energii, ile włożył w destrukcję prawdziwych rozgrywek.
A kto powiedział o tej dystansie społecznym o trybunach?
A o dystansie społecznym to powiedział Australijczyk.
A, to mi się pomyliło.
Australijczyk Milman chyba powiedział
John
o tym...
Milman.
Tak, który powiedział, że no chyba sprawa dystansu społecznego w Pucharze Davisa jest bardzo łatwa do zapewnienia. Oczywiście zrobił złośliwie to, bo widzieliśmy wszyscy te pustki na trybunach.
No dystans społeczny na Pucharze Davisa wyprzedził koronawirusa.
Zdecydowanie tak, przewidział to i to
teraz,
jest, spisał
teraz
się właściwie.
Teraz oczywiście jest pytanie, jakie to ma reperkusje też między innymi dla nas? Bo ja szczerze mówiąc zatrzymałem się na etapie takim, że mieliśmy nasz mecz w Pucharze Davisa rozgrywać w terminie wrześniowym.
Wrześniowym, tak.
I poczekaj, przypomnijcie mi, co to jest za przeciwnik?
Senegal.
Nie, Salwador.
Salwador. Na S, tak.
Tak, bardzo, Salvador. Bardzo egzotyczny. No właśnie, ale to my gramy ten mecz, czy nie gramy?
Wiesz, jedna z trzech tutaj składowych na pewno się spełni.
O, zakaszlał się już.
Przepraszam.
Koronawirus daje znać.
Nie, dwie się spełnią, bo jedna na pewno nie. Na pewno, znaczy może to być wrzesień, może to być Salwador, no ale na pewno nie 2020.
Otóż to. Nikt nie rozegra we wrześniowym terminie jakiegoś Pucharu Davisa w terminie, w którym no, nie ma we wrześniu terminów, więc co oni chcą zrobić we wrześniu już teraz?
To też jest oczywiście pytanie.
Bo gdyby chociaż jeszcze Salwador miał tylu tenisistów, że ilu Polaków, ilu naszych, powiedzmy, i mogliby sobie zagrać na Roland Garros i na przykład takich polosować, żeby w pierwszej rundzie się spotkał Polak z Salwadorczykiem i uwzględnić te wyniki do wyniku 5-0 dla Polski, no to ja to jeszcze rozumiem.
No, coś jakąś masz bardzo zawiłą myśl. Chcesz powiedzieć jednym słowem, że ten...
Ja zrozumiałem.
Że my wygramy z Salwadorem, kto by tam nie grał. To chcesz powiedzieć.
Nie, chodzi o to, żeby zapewnić na jakikolwiek poziomie, żeby spotkał się Polak z Salwadorczykiem.
Żeby było starcie.
Tak, żeby jakiś Polak zagrał z jakimś Salwadorczykiem.
Żeby było co grać.
I żeby ci z tego ITF-u wpadli na pomysł, że skoro oni już zagrali, to może to uznamy jako mecz w Pucharze Davisa.
Tak, i połączymy jakoś te wyniki i się będzie mecz międzypaństwowy poskładany z trzech meczów w Challenger, dwa Challengery i w Waszyngtonie. Tak. Kto weźmie do Waszyngtonu,
Salwadorczyka? przypomnę tylko, bo zerknąłem teraz specjalnie na stronę Pucharu Davisa. Terminy są cały czas, ale zobaczcie, jak przebiegle to jest podane.
21 wieku.
Nie, tak. jest informacja, że terminy do wyboru to jest 18-19 bądź 19-20 września. Ale nie ma podanego roku.
Prawda? Tak, prawda?
Także, no okej, okay. Szczerze mówiąc, trochę sobie tego nie wyobrażam rzeczywiście, żeby w tym terminie ktoś zagrał, bo to jest termin, teraz po tym przesunięciu Rolanda Garrosa, to jest termin między turniejem madryckim a turniejem w Rzymie.
W tym terminie może grać ewentualnie trzecia grupa strefy kontynentalnej, co no najwyżej.
To między te turnieje, co tam można wcisnąć, to ja już naprawdę nie wiem.
No także generalnie wygląda...
Finał Ligi Europy albo Ligi Mistrzów może. Jeszcze.
Wygląda to dosyć...
Jakieś rozgrywkę snukerową.
Dosyć dziwnie i no właśnie, no nie wiem, ten Puchar Davisa to ma po prostu od kiedy się piłkarze za niego wzięli. To
no to tak wygląda jak rozgrywki piłkarskie.
To już ma niestety pecha i no nie wiem, czy można pospekulować na temat przyszłości, czy to w ogóle jest do odwrócenia, czy... Bo
pospekulować jakby... można, bo poważnie porozmawiać się już raczej
nie. Decyzji zapadły, więc my nie odkręcimy podpisanych dokumentów z firmą Kosmos i z IT.
A zwłaszcza nie oddamy pieniędzy.
No to jest pytanie, ile tych pieniędzy tak naprawdę do ITF-u wpłynęło.
Ja tyle nie mam.
Tak. Na pewno to nie było 3 miliardy od razu, tylko było w transzach, to padały tam kwoty w setkach milionów, no bo to jak sobie człowiek podzieli, to wychodzi, że ponad 100 milionów rocznie musi być, więc gdzie te kwoty są i kto je przelewał, myślę, że...
I na czyje konto.
I bardzo bym chciał wiedzieć takie rzeczy, ależ bym napisał tekst wtedy.
Ale widzicie, no to jest oczywiście pytanie, czy jak, to kiedyś pewnie jeszcze ktoś z nas napisze taki wielki tekst, jak pogrzebać stuletnią tradycję, jak już rzeczywiście to się stanie, tak? Bo tak. To też trzeba przywołać, że my od mniej więcej 2 lat namiętnie o tym mówimy i przypominamy tą historię. Od czasu chyba zjazdu ITF-u w Orlando na Florydzie i przegłosowania tego zadziwiającego.
Mnie by się najbardziej podobał taki wariant, że tak tekst napisałby ktoś młody, cytując trzech
tak panu Fer.
Trzech tych zgryźliwych tetryków, którzy to przewidywali od samego początku.
Wiecie, co w tym wszystkim jest tak naprawdę okrutne i może los jakoś tak skrzywdzi tych Francuzów, bo pan szef Federacji Francuskiej przecież zadecydował o tym wszystkim, że poszło na tę stronę głosu.
Przyłożył rękę.
Potem jeszcze pamiętam, kto mi to mówił, że wystąpił do UNICEF-u o to, żeby Puchar, żeby Roland Garros objąć znakiem tym, że to jest chronione dziedzictwo kultury francuskiej. I jakby facet, który rozbija, bo jego głosy, mówię, naprawdę zadecydowały, nie pomyślał o tym, że istnieją troszkę starsze rozgrywki, nawet o Rolanda Garrosa, które też można by pod ten sam paragraf dziedzictwa kultury sportowej zapisać. Nazywają się Puchar Davisa. Dzisiaj się nazywają Puchar Piqué Hagertego Kosmosu. Więc w związku z tym, no ci Francuzi tak chodzą mi w tej głowie, bo z jednej strony oczywiście chciałbym, żeby tenis ruszył, żył, rozgrywki na kortach ziemnych w Paryżu są piękne, co by o nich nie mówić. Natomiast te wszystkie działania w tle są działaniami niestety przesyconymi pieniędzmi, wpływami, zarobkami, jakimiś niejasnymi przepływami pieniędzy, do których nie mamy dostępu, nikt nam ich nie powie, nikt nie ujawni, dopóki przy władzy będzie pan Hagerty i kompania, która jest żywotnie zainteresowana w tym, żeby zarabiać właśnie w ten niejasny sposób.
To ja tylko zrobię tutaj malutki przecinek i powiem, że chętnie byśmy posłuchali, jeżeli macie coś na ten temat do powiedzenia, czy chcielibyście nam zadać jakieś pytanie, a szczególnie jeżeli chcielibyście zadać pytanie Krzysztofowi Rawie, bo...
Rzadziej macie tą okazję.
To jest, czekamy pod numerem 22 219 50 31. A powiem wam tak, bo to nie mogę sobie odmówić takiej dygresji, bo pisałem już o tym wczoraj też na moim profilu na Twitterze. Czy wiecie, co się zdarzyło dzisiaj? Czyli cofnijmy się o... No nie mogę wam powiedzieć, bo jak wam powiem o ile lat, to będziecie od razu wiedzieli, co się dzisiaj, że tak powiem...
To już wie.
Sądząc po reakcji Artura, to już chyba wie, ale...
Ale nie mów. Podtrzymam napięcie.
Jest to w końcu...
Wie. A teraz powiem tak, jak Marek Kondrat w Killerze. Wiem, ale nie powiem.
No, także...
Była taka scena bardzo ładna.
No dobra, no.
Tak.
Zdarzyło się lat 35 temu. Co do dnia.
I była niedziela.
I była niedziela.
Tak, to musiał być jakiś ważny finał.
Ale, ale dobrze, to zanim... może ktoś ze słuchaczy zgadnie, albo, sprawi, albo sobie wygoogluje, no bo umówmy się, że teraz no to zgadywać, nawet to zgaduje się wszystko numer, to lotka, w zasadzie resztę można sprawdzić. Ale ja bym możemy zmienić temat już, tak powoli?
No już, myślę, nie będziemy tyle mówili o Dawidzie Hagerty,
bo wiesz, z kim Krzysztof się rano rozmawiał?
Tak.
A, to prawda, tak, wiem.
Tak, wstałem rano i rozmawiałem z Hubertem Hurkaczem.
Znaczy, to Hubert Hurkacz też musiał wstać rano, żeby z tobą
on porozmawiać. On też wstał i też porozmawiał. Miałem taką przyjemność, że mogłem chwilkę porozmawiać z Hubertem za pośrednictwem łączy elektronicznych. Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Najciekawsza rzecz jest taka.
Poprawił handicap?
Tak. Tak, zdecydowanie.
Proszę was bardzo, nie skręcajcie w stronę golfa.
Ale to... golf, ale gdyby nie golf, to by w zasadzie nie było wiadomo, że przyjeżdża.
Ale oczywiście.
Golf w drugiej godzinie, dobrze? Umówmy
ale
się.
Zanim tenis zareagował, to już golf wiedział. Otóż...
oddajmy golfowemu, co golfowe.
Oczywiście, najlepszy polski golfista Adrian Meronk przyjął na najlepszego polskiego tenisistę na polu pod Wrocławskim.
Spotkanie na szczycie.
Spotkanie na szczycie odbyli. Natychmiast dali o tym znać w mediach społecznościowych i w ten sposób dowiedzieliśmy się, że Hubert Hurkacz przyleciał ze Stanów Zjednoczonych.
Jest
że
we Wrocławiu.
Jest we Wrocławiu, jest na turnieju z cyklu Lotos PZT Polish Tour, że będzie startował w Mistrzostwach Polski. No mnóstwo fantastycznych informacji, do tego jeszcze tak uśmiechniętego i powiem to, bo widziałem go też na wizji, bo pokazał się nam Hubert Hurkacz, połączenie było wideo. Jest no taki bardziej zmężniały. Wszystkie opowieści o wzmocnieniu fizycznym Huberta, mam wrażenie, są prawdziwe.
No, czy nie marnował czasu?
Czyli jednym słowem trzeba śledzić Mistrzostwa Polski w Bytomiu, które rozpoczynają się w poniedziałek. Szczególnie, że będzie okazja zobaczyć Huberta Hurkacza w obu drabinkach turniejowych, bo to znowu ja wiem, zostało mi to potwierdzone wczoraj w rozmowie telefonicznej, że Hubert wystartuje zarówno w singlu, jak i w deblu. Także nie wiem, czy już się ustawiała kolejka potencjalnych deblistów do Huberta Hurkacza.
No, w Bytomiu będzie się działo.
Także na pewno warto śledzić wydarzenia w Bytomiu, bo to też trzeba podkreślić, że po raz pierwszy od dobrych chyba 10, jak nie więcej lat Mistrzostwa Polski nie będą w Gliwicach, gdzie ostatnio się odbywały, a w Bytomiu na obiekcie Górnika Bytom przy ulicy, przypomnijcie mi, Tarnogórskiej 5 chyba, nie pamiętam. No w każdym razie każdy, kto...
No szóstką się dojeżdża do Bytomia i potem taki kawałek przez park.
No, tak no właśnie, czyli musicie jakby idąc za...
Spotka tramwaj numer 6.
Google Maps, wiecie, Artur Rolak...
Ja jestem tak stary, że pamiętam, jak tam drużyna Izraela na Puchar Davisa dojeżdżała z uzbrojoną furgonetką. Takie były czasy w Bytomiu.
No, to słuchaj.
Jakbyś powiedział uzbrojonym tramwajem, to byś mi zaimponował.
Czy to nie był ten mecz, w którym grał między innymi Paweł Ostrowski chyba? Nie, czy...
nie to nie, nie. Paweł, nie? Wtedy Christian Pfeiffer grał i Bartek grał. I było to, i Lef Rywin był jeszcze szefem BZT. No takie czasy dawne.
Tak, to tylko najstarsi pamiętają, czyli to oznacza, że wszyscy jesteśmy starzy, bo wszyscy to pamiętamy.
No i warto, a jeszcze a propos Lotos Tour, to warto też powiedzieć, że teraz we Wrocławiu do gry weszli Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska.
Cieszymy się, że Kamil wrócił.
Tak, to jest, uważam, to też warto podkreślić, no chociaż co prawda kibice z trybun tego nie mogą obejrzeć, ale gdzieś tam jakiś stream podejrzeć, prawda, to się
da,
no.
Da się.
Maja Chwalińska na polskich kortach, no niepokonana od ho, 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 ho. To tylko najstarsi Polacy pamiętają, kibice pamiętają.
A radzę spojrzeć na Maję Chwalińską, bo jest to taki żywioł, skondensowany żywioł, tak bym powiedział. Na korcie warto oglądać Maję Chwalińską, jeśli już jest zdrowa, to okej. Okay.
No to właśnie, znaczy to chyba tylko możemy odesłać do streamów na stronie internetowej, bo oficjalnie kibiców na mecze wpuszczać nie można. Aczkolwiek nie wiem, czy nie powiem tutaj lekkiej herezji, bo ktoś mi tam gdzieś szeptał, że podobno tak bardzo mocno nie pilnują przy wejściach na korty.
Potem zawsze można dźwig wynająć sobie z tego, z podnośnika oglądać. Tak jak tak jeden przykład z kibica piłkarskiego ligowego, nie wiem, czy pamiętacie.
Ja myślałem, że powiesz przykład z Wimbledonu, na którego ja bym jeszcze chciał jednak
no
wrócić.
Tam podnośnik jest bardzo ważną częścią Wimbledonu. To najważniejszą może nawet.
No bo słabo widać stamtąd jednak.
A byłeś na górze?
Nie. Słabo, z dołu słabo widać tego gościa, to jest na górze, wiesz? Tam... A w zasadzie odległość z góry do dołu i z góry na dół jest taka sama. Więc...
A on tam jedzie na górę ponad 40 minut, więc
to są i na cały dzień.
Czyli na cały dzień. Jak już jedzie, to na cały dzień.
I z wiaderkiem, także to...
Jak nie z dwoma.
Tak, to są skomplikowane sprawy.
No dobrze, jak wróciliśmy do Wimbledonu...
A czasem wieje.
To ja bym jednak chciał wyjaśnić, że... 7 lipca 1985 roku odbył się finał Wimbledonu między Borisem Beckerem a Davidem Karenem.
To chyba wygrał Becker, bo Karen to nie wygrał nigdy.
No tak. Właśnie, i to powiem szczerze, co mnie zaskoczyło, co jakby wertując przy tej okazji właśnie, że to okrągła rocznica, 35 lat i tak dalej, patrząc na drabinkę turniejową, co mnie zaskoczyło, że David Karen wtedy chyba zagrał turniej życia, bo on pokonał, z tego co pamiętam, Johna McEnroe i poczekajcie jeszcze, żebym nie skłamał, jeszcze kogoś, kto był liderem. Nie wiem, czy nie Wilandera, nie wiem. Teraz już nie chcę skłamać, ale w każdym razie zrobił co mógł, żeby awansować do tego finału i tam spotkał takiego
ryżego, silnego, młodego człowieka.
No właśnie, i przegrał z nim w czterech setach.
Ale w sumie myślę, że bez żadnego trudu wymienilibyśmy, to jest 10 nazwisk zawodników, którzy w wielkim szlemie rozegrali turniej życia, a przegrali w finale.
Było paru szczęście.
Myślisz o My Wild Washingtonie? Chociażby.
Chociażby.
Znalazłoby się parę takich nazwisk. No.
No dobrze, no ale w każdym razie, dlaczego ten finał z 85 roku, tak wspominam, bo właściwie ten Becker to nam się przewija w ostatnich audycjach regularnie. Tak.
Z powodów przeróżnych.
Ale trzeba powiedzieć, że to był, no można powiedzieć, ten moment, kiedy Boris Becker stał się z obiecującego młodego zawodnika, który przecież już wtedy był chyba 37 na świecie, stał się absolutną gwiazdą klasy światowej i rozpoczął swój marsz po kolejne tytuły i po, można powiedzieć, stanie się ikoną sportu.
Ale muszę zacytować klasyka chyba sprzed 3-4 tygodni, Aber Abitur.
A ja bym powiedział, że są głosy, to domyślcie się, gdzie takie głosy dopływają, które mówią, że kariera Borisa Beckera zaczęła się od wygranego turnieju deblowego ze znakomitym polskim deblistą.
To też zacytowałem tego deblista jako autor, jako Aber Abitur.
Sami słyszeliście, jak kiedy 2 tygodnie temu Boris Becker, będąc w Warszawie...
Na Podskarbińskiej ulicy.
Tak, na zresztą moje osobiste pytanie na temat właśnie tej współpracy, nazwijmy to w cudzysłowie, współpracy deblowej, sam wspominał to z rozrzewnieniem i mówił, że rzeczywiście gdyby nie to, że Wojtek Fibak otworzył mu wiele drzwi i tak dalej, i rzeczywiście można powiedzieć, Boris Becker tutaj ten ukłon w stronę Wojciecha Fibaka wykonał i bardzo miło sobie te lata, miesiące współpracy.
Ja się wcale nie dziwię, no bo umówmy się, że dla takiego młodego człowieka, który trafi jakby pod pewnym względem, pod jakimś, no powiedzmy to w lekkim cudzysłowie, tak, pod parasol kogoś znanego, kogoś, kto pomoże, kto poprowadzi na skróty, bo inaczej ten ktoś musiałby sam popełnić ileś tam błędów, tak? Ten gość z parasolem cię przed tymi błędami uchroni. Masz krótszą drogę do celu.
Czyli parasol Wojciecha Fibaka zawsze pomaga. No. Myślę, że moglibyśmy zapytać Łukasza Kubota o to i myślę, że on by nam tutaj to
rozwinął temat, tak.
Także, no właśnie, słuchajcie, czyli co, już mamy dzisiaj, no powiem szczerze, dzisiaj żeśmy przedyskutowali kilka ważnych kwestii.
Na świata nadal nie zbawiliśmy.
Ale staramy się, w pocie czoła.
Więc
wyruszamy tenis posad świata.
Powiedzmy sobie szczerze, że jako trzej panowie R mamy pewną siłę sprawczą i nawet nam to nieźle idzie. Nawet w czasach pandemii.
Co ty, nie uratowaliśmy Pucharu Davisa, bo zmarnowaliśmy czas.
No dobrze, no to może, może musimy popracować nad tym, żeby...
Za mało pieniędzy mamy po prostu.
Żeby uratować US Open i Roland Garros razem do kupy, także...
Będziemy się starać z całych sił, to możemy zapewnić.
Bo gdybyśmy tak mieli te 3 miliardy, tak jak obiecuję...
Wiedzielibyśmy gdzieś, gdzie to włożyć i uratowalibyśmy nie tylko Puchar Davisa, jeszcze Puchar Federacji by się dało uratować.
I jeszcze parę innych pucharów.
A ja wam powiem szczerze, i tu zwracam się nie do was, tylko do naszych słuchaczy, że w takim zestawieniu o tej porze roku właściwie to naprawdę... Też może się powtarzam, ale
Raz na 20 lat, na 20 parę lat.
W tym miejscu, tak. Tak. I że właściwie to jest, zupełnie się czujemy nienaturalnie, bo właściwie powinniśmy siedzieć w pubie przy Ginecie.
Nie, no nie o tej porze, Adam, bez przesady. Nie wiem jak ty, ale my byśmy na ćwierćfinał.
Ja jeszcze na ćwierćfinał jestem na korcie numer 1, absolutnie. Siedzę jak zamurowany, gra Iga Świątek.
No chyba, że jest 35 w cieniu, to ja siedzę w klimatyzowanym biurze prasowym i ze słuchawkami na uszach jak ty.
Ale od drugiego seta.
Tak, więc sami widzicie, że mamy tutaj do czynienia z dwoma frikami wimbledońskimi. I ja
on nas nie obraża?
Ja tam się w ogóle nie mogę przebić z tym moim Roland Garros. Także, no dobrze. Miło było.
Jak zawsze było.
Jak zawsze. Za tydzień mamy kolejny ciekawy temat dla was, także zapraszamy za tydzień we wtorek o godzinie 13. Gości jeszcze ogłaszać nie będziemy, ale już pewien jeden...
Ja wpadnę.
Jeden ciekawy temat szykujemy. A niewykluczone, że może do inżyniera zadzwonimy po opinię. Także bardzo wam dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.